I to jest też nasze pragnienie. I po to są rekolekcje. Byśmy czynili to, o czym marzy Bóg, byśmy czynili. Bo to będzie dla nas drogą do szczęścia, drogą błogosławieństwa. Wczoraj żeśmy sobie przypominali te pierwsze cztery polecenia Boga, które tak nazwałem dla łatwego zapamiętania, cztery zapomniane przykazania. Pierwsze, zatrosz się o relacje z osobą drugiej płci, o relacje kobieta-mężczyzna, człowieku, o małżeństwo i rodzinę. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Drugie zapomniane przykazanie z tych najpierwszych, czyń sobie ziemię poddaną, czyli bądź pracowity. Trzecie z tych przykazań, siódmego dnia odpoczywaj, świętuj, ciesz się Twoim istnieniem, Twoich bliskich. I czwarte, nie zrywaj owocu z drzewa dobra i zła. Czyli nie wmawiaj sobie człowieku, że sam odróżnisz dobro od zła. To w tym potrzebujesz pomocy Boga. Dzisiaj popatrzmy na te 10 przykazań, które znamy na pamięć, o których żeśmy nie zapomnieli, ale mamy problemy z realizacją, a może z rozumieniem tych przykazań. Otóż najpierw pytanie, kiedy Bóg dał 10 przykazań narodowi wybranemu? Dał na ręce Mojżesza, na pustyni, na górze Synaj, kiedy Izraelici szli z ziemi egipskiej, z ziemi niewoli, do ziemi obiecanej, do ziemi wolności, do ziemi radości. Wtedy im dał Bóg 10 przykazań. Dlaczego? Bo Bóg świetnie wiedział, że jak wychodzimy z jednej niewoli, możemy natychmiast wpaść w drugą niewolę, w jeszcze gorszą. Łatwiej wyjść z niewoli egipskiej, niż z niewoli własnych grzechów, własnych uzależnień, własnych słabości. Więc Bóg dał nam 10 przykazań po to, byśmy wychodząc z jednej niewoli, nie wpadli w następną niewolę. I to jest sens przykazań. Chronią nas one przed zniewoleniem. Przed zniewoleniem najgorszym, jakie może być, przed zniewoleniem własnymi grzechami, własnymi słabościami, uzależnieniami. No to popatrzmy, a więc to jest dla nas skarb, dobrodziejstwo. 10 przykazań to nie jest ograniczenie wolności, to nie są zakazy, to są szczepionki, które nas chronią przed zniszczeniem sobie życia. Pierwsze przykazanie, popatrz na króciutko. Pierwsze przykazanie, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, bo jestem jedyny Twój Bóg i prawdziwy. Otóż przed czym nas chroni to przykazanie? Przed bałwochwalstwem. Przed stawianiem w miejsce Boga rzeczy czy osób, bo wtedy będziemy bezrozumni. Będziemy chwalili bałwany, stąd się nazywa bałwochwalstwo, i sami będziemy jak bałwany, bezmyślni. Jeżeli ktoś stawia w miejsce Boga siebie, drugiego człowieka, popęd, seks, karierę, pieniądze, alkohol, narkotyk, to umrze. Taki człowiek zniszczy się. Jeżeli Bóg jest na swoim miejscu, na pierwszym, to wszystko inne jest na swoim miejscu. Jeżeli sobie wmówimy, że Boga nie ma, albo na miejsce Boga postawimy cokolwiek, co nie jest Bogiem, zniszczymy sobie życie. Więc powtórzę, alkoholizmy, narkomanie, erotomanie, hazardy, egoizmy, to wszystko jest wynikiem tego, że ktoś postawił na pierwszym miejscu nie Boga, tylko na przykład swoją wygodę, swoją przyjemność, pieniądze i za tym idą straszliwe rzeczy. Nie stawiaj w miejsce Boga czegoś, co Bogiem nie jest. Nie stawiaj w miejsce Boga na pierwszym miejscu czegoś innego, bo sam siebie człowieku zniszczysz. Drugie przykazanie, nie będziesz brał imienia Boga Twego na daremno. To nie chodzi tylko, żeby nie przeklinać, nie używać słów Bożych, czy imienia Boga na daremno. To też, ale nie tylko to. Dla przykładu, jeżeli ktoś łamie przysięgę małżeńską, to też łamie i drugie przykazanie. Bo w przysiędze małżeńskiej powołujemy się na świadka, na Boga. Ślubuję Ci, żono czy mężu, miłość, wierność, uczciwość, że Cię nie opuszczasz do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. Czyli każdy, kto łamie przysięgę małżeńską, kpi sobie z Boga. Wziął nadaremno Jego imię. Powołał Boga na świadka swojej przysięgi, potem łamie tą przysięgę. Wtedy nie tylko zdradzasz człowieku, drugiego człowieka, poniżasz Boga, kpisz sobie z Boga. I z przysięgi, którą złożyłeś, powołując Boga na świadka Twojej przysięgi. To dla przykładu. Czy inny przykład łamania drugiego przykazania. Niedawno gdzieś tam w telewizji, jakiejś audycji ktoś mi mówi, proszę księdza, niech ksiądz tak ostro nie mówi o tych aktywistach gejowskich, bo Pan Bóg stworzył także homoseksualistów. Trzeba też odróżniać. Homoseksualiści chcą się zmieniać, nie chwalą się tym, cierpią, a aktywiści gejowscy szukają następnych ofiar i robią reklamę swoim zaburzeniom. I dlatego dla aktywistów gejowskich jestem bezlitosny, bo oni są okrutni, cyniczni, przewrotni. Ale to inna rzecz. Więc ktoś mi powiedział, proszę księdza, niech ksiądz tak ostro nie mówi o nich, bo ich też Bóg stworzył. Ja mówię, nie kpijcie sobie z Boga. Bóg nie stwarza ani aktywistów gejowskich, ani alkoholików, ani narkomanów, ani erotomanów, ani bandytów. To każda z tych kategorii jest inna. Ale żadnych takich dramatycznych sytuacji. Bóg stwarza nas na swój obraz i podobieństwo. Stwarza perełki. Jeżeli natomiast ktoś z nas jest niepodobny do Boga i zaczyna mieć te różne problemy, to znaczy, że albo sam sobie zawinił, albo ktoś go skrzywdził, czy ją. Dzisiaj żeśmy byli z księdzem proboszczem tutaj u sióstr miłosierdzia, u sióstr miłości Matki Teresy z Kalkuty i tam było dużo bezrobotnych, bezdomnych tutaj z terenu naszego. I właśnie tam mówiłem, że oni są skrzywdzeni. Każdy z nich ma jakieś tam historie krzywdy. Ktoś ich krzywdził, już może w dzieciństwie. Potem oni siebie zaczęli też krzywdzić. I teraz życie niektórych z nich, z tych, co byli dzisiaj na spotkaniu, też już wychodzą na prostą. Ale ci, co się ukrywają, są w dramatycznej sytuacji, a to nie Bóg ich tak stworzył. To nie Bóg. To my ludzie, żeśmy tak powypaczali stworzenie Boże w nas samych i w innych ludziach. Więc nie kpij sobie człowieku z Boga. Nie łam przysięgi, jeśli się powołałeś na Boga, to miej chociaż dla Boga szacunek i nie wmawiaj, że Bóg stwarza buble. Jeżeli jesteś nie w porządku, to nie Bóg tak cię stworzył, tylko ktoś z ludzi jest winien, albo ty jesteś winien. Albo inni i ty, ale nie Bóg. Trzecie przykazanie bardzo mi się podoba, każdym się podoba. Pamiętaj, byś Dzień Święty święcił. Nie pamiętaj, byś w Dzień Święty nic nie robił, lenicho oko, żebyś święcił ten dzień. Wczoraj tu o tym wspominałem, ale to jest tak ważne i tak piękne, że powtórzę, przypomnę. Bóg nam podpowiada, człowieku, nie jesteś stworzony po to, by cały czas pracować. Jakie to piękne. Jesteś stworzony też po to, by świętować. Świętuj. Jeden dzień w tygodniu niech będzie nie na poddawanie, czynienie sobie ziemi poddanej, tylko niech będzie świętem. Świętuj ze mną, Bogiem, Eucharystia, modlitwa, także pięknie wspólna w rodzinie, a potem resztę niedzieli świętuj w gronie najbliższych, z małżonkiem i dziećmi. Patrz w oczy tym, których kochasz i którzy Ciebie kochają, cieszcie się sobą nawzajem, rozmawiajcie, umacniajcie, mówcie, że się cały tydzień tęsknili, jakby się tęsknili następny tydzień, idąc do pracy, do szkoły i tak dalej. Jak się jeden dzień w tygodniu święci, świętuje w ten sposób. Nie zakupy, nie telewizja, nie tam znajomi, nawet krewni. Krewni świętują u siebie swoją miłość do najbliższych. Jak się świętuje przez całą niedzielę od rana do wieczora radość z moich bliskich, których kocham i którzy kochają, to cały tydzień chce mi się pracować. Wszystko potrafi. Jeśli jeden dzień świętuje. Ale nie tak ogólnie, dłużej śpiąc, czy patrząc na telewizję, nie daj Boże. Tylko patrząc w oczy tym, których kocham i żeby oni mogli w moje oczy patrzeć, w moje serce, żebyśmy się umacniali, zwierzali, okazywali czułość, rozmawiali, czasami nawet twardo jak trzeba, ale żebyśmy świętowali. Że nasze życie jest świętem, bo się wzajemnie kochamy. Mówię dzisiaj tym bezdomnym, że można żyć bez domu, ale nie da się żyć bez miłości. Bo to jest co innego. Ja mogę żyć na kartonach spać, jeśli jestem kochany i kocham, przetrwam. A jeśli nie kocham i nie jestem kochany, mogę żyć w willi i popełnię samobójstwo. Bez domu się da żyć, bez miłości nie. Bez świętowania miłości też się nie da żyć. A więc trzecie przykazanie. Jakie jest piękne. Świętuj. Świętuj z tymi, których kochasz i którzy Ciebie kochają. Jak ktoś nie kocha, to nie ma co świętować. To się nie oszukujmy. Świętowanie jest tylko dla tych, którzy kochają. I tylko w gronie tych, którzy kochają. Wszystko inne może być zabawą, dyskoteką, ale nie świętowaniem. Czwarte przykazanie. Czci ojca swego i matkę swoją. Otóż tutaj trzeba pomóc. I to jeszcze Panu wyjaśnia, żebyś długo żył, żeby Ci się dobrze powodziło. Jeżeli dzieci, młodzież nie uszanują nas, dorosłych i najbliższych, rodziców, zwłaszcza dziadków, to nie będą szczęśliwi. To i siebie nie uszanują, i przyszłego małżonka nie uszanują, nikogo nie uszanują. Jeśli nawet rodziców nie szanują, którzy przekazali im życie. Ale nikomu nie jest łatwo szanować rodziców. Dzieci potrzebują wychowania. Więc jeżeli rodzicu drogi chcesz być szanowany, to wychowaj dzieci, które będą cię szanować. To nie wystarczy być dziecku, synu, córko, należy mi się szacunek. To można tak powiedzieć, to nic nie da, nie ma magii. Wychowaj od dzieciństwa. Najgorzej jest wtedy, kiedy rodzice słuchają swoich własnych dzieci. Wszystko będzie katastrofą. Jak dzieci rządzą rodzicami, koniec z przyszłością. I dzieci zginą marnie, i rodzice zginą marnie. Rodzice zniszczeni przez dzieci, a dzieci zniszczone przez same siebie i przez swoją słabość. A więc jeżeli chcecie, moi drodzy rodzice, żeby dzieci was szanowały, to ich wychowajcie szlachetnie. Kochajcie, ale stawiajcie wymagania twardo. Dopiero wtedy i żądajcie od siebie szacunku. Ale też to przykazanie ma dwie strony. Rodzice powinni tak postępować, żeby ułatwiać dzieciom odnoszenie się do nich z szacunkiem. Nie tylko przez wychowanie tychże dzieci, ale także przez wzajemny szacunek rodziców. Że mama szanuje tatę, tata mamę, że się wzajemnie kochają i dzieci widzą, o, nasi rodzice się nawzajem szanują. Takich rodziców łatwo szanować. I pamiętajcie też rodzice, że dzieci nie są waszą własnością. Że dzieci są po to, by je przyjąć z miłością, a potem puścić w świat. Im bardziej wychowacie dzieci, także do szacunku do was, tym spokojniej puścicie te dzieci w świat, bo będziecie wiedzieli, że sobie poradzą. Niektórzy rodzice sobie przypominają o wychowaniu dzieci dopiero jak dzieci opuszczają dom. I rodzice przerażeni, słusznie przerażeni, bo nie wychowali dzieci. A to teraz sobie przypomnieli, mówiąc tak gorzko, z ironią. A więc od dzieciństwa wychowujcie solidnie dzieci, to będą was szanować i sobie poradzą we własnym życiu. Piąte przykazanie, nie zabijaj. Otóż nikt z nas nie ma prawa zabijać drugiego człowieka. To się wydaje takie oczywiste, nawet dla ateistów, ale tylko w teorii. Otóż, no powiem twarde słowa, ale trzeba to powiedzieć. Co jest wspólną cechą wszystkich partii lewicowych? W Polsce, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, w Kambodży, gdziekolwiek. Co jest wspólną cechą? Programy się zmieniają, nazwiska się zmieniają, nazwy się zmieniają, a jedno zostaje wspólne u partii lewicowych. Otóż wspólną cechą jest to, że partie lewicowe zawsze pozwalają kogoś zabić. To jest. Jak ja o tym mówię w twarz politykom lewicy, to już myślę, że niektórzy mi oczy wydrapią. Panowie i panie, to macie wspólnego, że zawsze kogoś pozwalacie zabić. Partie lewicowe komunistyczne pozwalały zabić wszystkich tam burżujów, kułaków i tych, którzy nie byli w partii komunistycznej. Mojego tatę też tam groziło mu nieźle. Nigdy się nie dał zapisać. To wystarczyło, żeby można go było zabić. Więc partie komunistyczne zabijały nie członków KPZR i PZPR, a obecne, nowoczesne, tak zwane partie lewicowe pozwalają zabijać dzieci nienarodzone, staruszków i obłożnie chorych. To mają wspólnego. Pozwalają kogoś zabić. A dlaczego akurat te grupy pozwalają zabijać? Nie pozwalają na przykład zabijać morderców. Nawet dyskusji nie wolno podjąć o karze śmierci dla morderców. Powiedzą, że jesteśmy zacofani i tak dalej. Nietolerancyjni. Czyli morderców nie wolno zabijać. Partie polityczne lewicowe natychmiast protestują. Ale niewinnych wolno zabijać. Nienarodzone dzieci, czyli dzieci w fazie rozwoju prenatalnego, czy staruszkowie, czy obłożnie chorzy, choćby młodzi. To tych pozwalają zabijać. A, miłosierni. Dlaczego akurat tych pozwalają zabijać? Bo to są osoby, które potrzebują największej miłości. Dzieci w łonie mamusi potrzebują miłości mamusi i tatusia. Obłożnie chorzy potrzebują miłości i staruszkowie potrzebują miłości. A ponieważ lewica nie umie wychować do miłości, no to ma prosty sposób. To zabijajmy tych, którzy potrzebują najwięcej miłości. No tak, ale wtedy będziemy mordercami, którzy nie mają żadnej przyszłości. Nie zabijaj. Bóg będzie nam to zawsze przypominał i my, księża, mamy obowiązek. Mogą nas do więzienia wsadzać, zabijać, ale nie wolno zamykać ust. Nie wolno człowiekowi zabijać człowieka. Ani małego, ani dużego, ani zdrowego, ani chorego, ani młodego, ani starego. nikogo. Bo jak zaczniemy zabijać jakąkolwiek grupę, to sobie pozwolimy zabijać wszystkich innych. Cała historia to potwierdza. Nie zabijaj. Ale to przykazanie nie zabijaj mówi też nie krzywdź, także fizycznie. Nie zadawaj ran na zdrowiu, także samemu sobie. Każdy z nas, kto sięga po papierosy, kto nadużywa alkoholu, mówię o dorosłych, czy kto sięga po alkohol, gdy jest niepełnoletni, każdy z nas jakoś tam się na raty zabija. Każdy z nas, który nie dba o zdrowe odżywienie, który patrzy za długo na telewizję, który za mało chodzi na spacery, jakoś siebie zabija na raty. Zadbaj o zdrowie. Wtedy będziesz też i radośniejszy, i mocniejszy w rozwiązywaniu problemów i we wszystkim. A więc uwaga, w tym przykazaniu wszyscy jesteśmy grzesznikami. Bo to przykazanie oznacza nie wyrządzaj krzywdy, także fizycznej krzywdy. Nie tylko nie zabijaj, ale nie szkódź na zdrowie ani innym ludziom, ani sobie samemu. Szóste przykazanie, nie cudzołóż. Otóż moi drodzy, tutaj jak o tym rozmawiam z młodzieżą, to nieraz mam ochotę kogoś pobić, mówiąc troszkę z uśmiechem. Kiedy mi młodzi mówią, na przykład studenci, proszę księdza, już jesteśmy pełnoletni, to my w tej dziedzinie możemy robić, co chcemy. Już jesteśmy pełnoletni. Mówię, czytałeś kodeks karny? Nie słyszałeś, że istnieje kodeks karny? I nie wiesz, studencie drogi, że w kodeksie karnym, także w krajach ateistycznych, zakazanych jest większość zachowań seksualnych? Bo seksualnością można tak krzywdzić siebie i innych, że za to się idzie do więzienia i słusznie. Gwałty są zakazane, molestowanie seksualne, pedofilia, prostytucja, przynajmniej stręczycielstwo, pornografia, przynajmniej z udziałem nieletnich. Dla przykładu. To są tak okrutne zachowania, że kodeksy karne, tylko sumienie zakazuje. Od kodeksy karne, najbardziej ateistyczne kraju świata nawet. Seksualnością nie ma żartu. Seksualność w małżeństwie, kiedy się kochają małżonkowie, jest błogosławieństwem. Ale we wszystkich innych kontekstach jest przekleństwem. Po prostu. Czasami prowadzi do śmierci, do więzienia, do uzależnień, do chorób wenerycznych i innych dramatów. Jest po prostu przekleństwem i przestępstwem. Więc Bóg nam to mówi. Nie baw się seksualnością, bo się skrzywdzisz. Bo wylądujesz w więzieniu, na cmentarzu albo w szpitalu. Więc tu nie ma żartów. I teraz nie chodzi tylko o to, żeby się bać seksualności i nie robić złych rzeczy, bo mnie do więzienia wsadzą. Tylko żeby mieć pozytywny motyw. Mianowicie żyję w sposób czysty. Nie dlatego nie krzywdzę siebie czy ciebie, bo mogę iść do więzienia, tylko dlatego, że żyję w sposób czysty. Co znaczy czystość? To nie jest lęk przed seksualnością, jakaś tam wstydliwość dziwna. Czystość oznacza, że ja i ty jesteśmy ważniejsi niż przyjemność, niż seks. Osoba jest nieskończenie ważniejsza od seksualności, od przyjemności, także seksualnej. Jeżeli miałbym coś zrobić, co skrzywdzi moją czy twoją godność, co prowadzi do grzechu, to nie zrobię tego. Bo dla chwili przyjemności poświęcić czystość, zdrowie, ryzykować życiem, rodziną, sumieniem, to trzeba być zrozpaczonym. Trzeba być zupełnie zrozpaczonym. No nikt, już nie mówię, że mądry i szczęśliwy, ale w miarę myślący i w miarę szczęśliwy, no nie poświęci dla seksu zdrowia, sumienia, czystości, rodziny, przyszłości i tak dalej. Więc ludzie rozwiąźli, to są ludzie zrozpaczeni. I Bóg nas przed tym chroni. Nie niż swojego życia seksualnością poza małżeństwem. Bo zawsze poza małżeństwem seksualność będzie cię niszczyć. I nie ma wyjątku. Siódme przykazanie, nie kradnij. Otóż to chodzi nie tylko o to, żeby nie kraść, w sensie nie okradać innych ludzi, ale żeby też nie okradać samego siebie. Najczęściej jesteśmy złodziejami wobec samych siebie. I wielu z nas, tu w świątyni może nikt, nie okradamy innych ludzi. Ale każdy z nas tu obecnych, począwszy ode mnie, jest złodziejem wobec samego siebie. Każdy z nas sobie kradnie jakoś tam zdrowie, wymienione wcześniej sposoby inne. Każdy z nas kradnie sobie jakąś mądrość, czytając głupie czasopisma, patrząc na jeszcze głupsze telenowele. Dla przykładu, każdy z nas się okrada z mądrości, każdy z nas się okrada ze szczęścia, wiążąc się na przykład z byle kim, kto nie umie kochać, być wiernym. Okradamy samych siebie. Puszczamy złodzieja do domu, który nas okrada ze szczęścia, ale my na to pozwalamy. Dziewczyna, która się wiąże z jakimś chłopakiem, który nie umie kochać, ona jest złodziejką własnego szczęścia. Okrada siebie z godności, ze szczęścia, ze spokoju życia. Sama się okrada. A więc Nie okradajmy samych siebie z mądrości, z sumienia, ze szlachetności, ze szczęścia. Nie róbmy niczego, co nas oddala od tego, co radosne. Bo będziemy złodziejami, okradniemy samych siebie. Więc na to zwróćmy uwagę. Każdy z nas jest złodziejem, bo coś w sobie dobrego kradnie, bo pozwala, żeby ktoś mi ukradł. Ale z moim pozwoleniem. Zróbmy sobie rachunek sumienia. I naszym bliskim może w domu, jak wrócimy, pomóżmy, zwłaszcza nastolatkom, uświadomić sobie, że okradają samych siebie. Z mądrości, z wolności, ze szlachetności, ze zdrowia i z tysięcy innych rzeczy. Przestańmy okradać samych siebie. I ósme, nie kłam, nie mów fałszywego świadectwa. Tu też chcę podkreślić zwłaszcza to, że najczęściej to my okłamujemy samych siebie. Często to mówię do młodzieży. Chłopcze, dziewczyno, nie okłamuj samego siebie, bo możesz z tego powodu umrzeć. Większość alkoholików, narkomanów umiera. Dlaczego? Bo się do śmierci oszukują, że nie są uzależnieni. Że nie są alkoholikiem, narkomanem, że ta substancja ich nie niszczy. Tak długo się oszukują, że umrą. I ktoś tam mi mówi, że księdza, ale ja to mogę ewentualnie oszukiwać innych ludzi, ale sam siebie to ja. No sam siebie to nie oszukuję. Mówię, chłopcze, jest odwrotnie. Innych ludzi to ty możesz tylko próbować oszukać. A jak są mądrzy, to się nie dadzą. Jedyną osobą na świecie, którą możesz oszukać zawsze i do końca, jesteś ty. Siebie samego możesz oszukać śmiertelnie. Wmówić sobie, że prezerwatywa daje bezpieczny seks, że piwo nie alkohol, że narkotyk miękki, tak zwany, nie ma takich, ale tak zwany nie szkodzi. No i takie inne głupstwa. I możesz sobie tak długo to wmawiać, aż umrzesz. Ale nie musisz. A więc nie oszukujmy samych siebie, a im bardziej ktoś błądzi, tym bardziej się oszukuje samego siebie. Więc jak jedynym sposobem, żeby nie oszukiwać siebie, jest wypełniać przykazania, respektować. Bo jak nie popełniam błędów, to nie mam nic do ukrycia i nie będę kłamał ani do ciebie, ani do siebie. I dziewiąte, dziesiąte, nie pożądaj. Najpierw nie pożądaj osób. Nie pożądaj żony bliźniego swego, symbol pożądania osób. Osoby można tylko kochać, a nie pożądać, czy posiadać, czy traktować jak własność. To jest też przestępstwo, jak się próbuje posługiwać jakąś osobą. Ale jak jest pożądanie ukryte, no to przestępstwo nie jest, natomiast rozwala to nam życie. Pan Jezus mówi twardo, do nas mężczyzn zwłaszcza. Jeżeli ktoś z was, mężczyzn, pożądliwie patrzy na kobietę, to już dopuścił się z nią cudzołóstwa. Już jej nie krzywdzi tak fizycznie, ale krzywdzi siebie, poniża siebie, a z nią też nie ma szans budować pięknych więzi. I jeśli będzie bliżej tej kobiety, to ją skrzywdzi, wcześniej czy później. A więc Jezus nas przestrzega, nie ma żartu. Osoby są po to, by je kochać, a nie po to, by je posiadać. Tu jeszcze dodam, to się wiąże i z szóstym przykazaniem, i tutaj z dziewiątym. Mianowicie, co można ofiarować osobie, którą bardzo kocham? Niewiele. Mogę ofiarować tej osobie czas, zdrowie, siły, czasami nawet życie. Ale nic więcej. A co mówię? Więcej w ogóle. Mam dużo więcej niż czas, zdrowie, siły i życie. Mam godność, mam czystość, mam wolność, mam szansę na zbawienie. I tego nikomu nie ofiaruję. Jakby mi nawet największy przyjaciel powiedział, poświęć mi chociaż na dzień twoją wolność, twoją czystość, twoją świętość, to mi pomożesz. Nie poświęcę. Ani mamie, ani tacie, ani gdyby miał małżonka, dzieci, nikomu. Tego nie poświęcę nikomu. Po pierwsze dlatego, żebym okradał siebie i poniżał siebie, a po drugie dlatego, żebym i tak nikomu nie mógł pomóc. Jeśli dziewczyna na przykład pozwala się pożądać i chłopak robi z nią co chce i dotyka jak chce i wykorzystuje jak chce. Ona mówi, no proszę księdza, to z miłości. On tam jest powiedzmy narkomanem. Odkryłam to, że jest narkomanem, już narzeczony. On powiedział, że jak mimo to będę z nim współżyć, no to mu udowodnię, że go kocham z kimś takim nędznym, że będę współżyć. No to ja mu się poświęcam. Dziewczyno, obyt będzie dwa trupy. Jemu nie pomożesz, sama zginiesz. Sama zaczniesz brać narkotyki, bo poczujesz wstręt do siebie, żeś się tak pozwoliła wykorzystać i że straciłaś czystość, świętość, szlachetność, zerwiesz więzi z Bogiem, z rodzicami, sama ze sobą i będzie dwa trupy, nie jeden. A jemu nie pomożesz, bo jemu tylko jedna dziewczyna mogłaby pomóc, ta, która się szanuje. Jakby twój chłopak, któremu się w cudzysłowie poświęciłaś, zobaczył, że się mu nie poświęcasz, tylko mówisz: chłopcze, ja jestem za cenna, żebyś mógł mnie dotykać, gdzie chcesz, współżyć. Nie, ja nie w ten sposób ci mogę pomóc, tylko w ten sposób, że ci pokażę, jak jestem wielka, czysta, szlachetna, także niezależna od ciebie. Jeżeli dziewczyna taka będzie, to chłopak albo się zmieni, zafascynuje go taka dziewczyna i się zmieni, a jeśli się nie da rady zmienić, trudno. Ale przynajmniej ona nie zginie. A jeśli się ona podda chłopakowi, zginą obydwoje. Tak na marginesie. Szalenie nieważna sprawa. Więc nie pożądaj osób, ani się nie daj pożądać. Jak przy tobie jest ktoś blisko, kto cię pożąda, zamiast kochać, to się odwróć na palcach i odejdź. Obronisz siebie, a może i ten ktoś jest mądrzej. I ostatnie, nie pożądaj rzeczy bliźniego twego. Tu jest prosta sprawa. Ważniejsze jest to, kim jestem, niż to, co mam. Pamiętam, chyba płakać mi się chciało, jak byłem jeszcze jako student w Rzymie i byłem w wakacje w Stanach Zjednoczonych, w Detroit. I ktoś tam z Polaków mi się zwierzał, dobrze zarabiający, proszę księdza. Im więcej zarabiam, tym, proszę księdza, no jestem, czuję się bardziej zagrożony. Bo im więcej mam, tym więcej mi może złodziej ukraść. Tym bardziej się martwię, czy na giełdzie, tam gdzie zainwestowałem, to nie przepadnie. Tym bardziej się boję, że zachoruję, no i nie będę spłacał tam tych kredytów, czy nie będę, no nie, kredytów nie miał, ale nie będę mógł moich interesów prowadzić, przestanę dochody mieć, a wydatki mam duże. Więc im więcej mam, tym bardziej się boję przyszłym. Tak to jest. Bo człowieku, wszedłeś na drogę piekielną. Mianowicie na drogę, w której, na której myślisz, że poczucie bezpieczeństwa da ci to, co masz, a nie to, kim jesteś. Jeżeli kochasz i wiążesz się z tymi, co kochają, będziesz spokojny. Czy masz pieniądze, czy nie masz, czy masz mniej, czy więcej, zawsze sobie poradzicie. Osoby, które się kochają wzajemnie, zawsze sobie poradzą. Osoby, które liczą na to, że jak mają rzeczy to i pieniądze, to coś tam, wszystko można stracić. To, co mam, mogę w ciągu sekundy stracić. Ale to, kim jestem, nikt mi tego nie zabierze. Ani kryzys bankowy, ani upadek banków, ani krach na giełdzie, ani dewaluacja, ani wojna. Nikt mi nie zabierze tego, kim jestem. A jeśli kocham i przyjmuję miłość i wiążę się z tymi, którzy kochają, czuję się tak bezpieczny, jak prawie już w niebie. Więc i wtedy nie pożądam ani osób, ani rzeczy. Tylko kocham i łatwo przychodzą do mnie ci, co też kochają, i mamy kawałek nieba na ziemi. Duży kawałek nieba na ziemi.